mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Okres wielkanocny. Czego sobie życzymy na te święta? Przeżyliśmy święta Zmartwychwstania Pańskiego. Przygotowaliśmy się na nie przez okres 40-dniowej pokuty i angażowaliśmy się całym sercem w jego przeżywanie, bo wiemy, że od tego, jak zaangażujemy się, zależy, jakich owoców Zmartwychwstania Pana Jezusa doświadczymy w naszym życiu. A przecież pragniemy, aby tych owoców było jak najwięcej i by były one jak najlepsze. Przy okazji tych świąt składamy sobie również wzajemnie życzenia i warto, abyśmy się zatrzymali na chwilę nad tym, jakie życzenia sobie składamy, bo one odzwierciedlają nasze pragnienia, te jawne, do których dążymy i czasem te najbardziej skryte, o których nie zawsze mówimy. Bogactwo treści oraz głębia naszych życzeń może nam pokazać, że rozumiemy, ile wspaniałych owoców mogą nam przynieść te święta. Ale być może czasem płytkość naszych życzeń mogłaby nam pokazać, że nasze oczekiwania od przeżywanych świąt są bardzo małe. A może czasem nie wiemy, czego życzyć innym, bo nie czujemy tych świąt i nie wiemy za bardzo, po co one są, czego się od nich oczekuje, jakie owoce mogą one nam przynieść. Człowiek ma wiele różnych potrzeb w swoim życiu i niektórych nawet sobie nie uświadamia. Realizuje je podświadomie i w sposób automatyczny, jak na przykład potrzeba oddychania. Zazwyczaj nikt z nas nad tym się nie zastanawia, że aby żyć potrzebuje oddychać. Po prostu robimy to spontanicznie, nabieramy powietrza i wypuszczamy je i wcale o tym nawet nie myślimy. Pan Bóg nas tak wspaniale skonstruował, że nad potrzebami związanymi z naszym codziennym funkcjonowaniem nie musimy zbytnio skupiać naszej uwagi, aby one nas za dużo nie absorbowały. Właśnie dlatego, abyśmy mogli skupić się bardziej nad sprawami o wiele ważniejszymi. Mianowicie nad takimi, które są związane z celem i sensem naszego życia. Istnieją zatem w życiu człowieka również takie potrzeby, które nie realizują się spontanicznie, tak jak ma to miejsce w przypadku oddychania. Do realizowania tych ważniejszych potrzeb musimy zaangażować trochę wysiłku, a czasem nawet wiele różnych starań. Stają się one przedmiotem naszej uwagi. Zaczynamy się o coś troszczyć, a jak nam na czymś bardzo zależy, to zaczynamy o to usilnie zabiegać. Koncentrujemy się na takich potrzebach coraz więcej i coraz bardziej i stają się one naszym gorącym pragnieniem. Często mówimy o tym, że mamy różne potrzeby i rozmaite pragnienia w naszym życiu. Potrzeby to po prostu to, co jest nam potrzebne do życia i do codziennego funkcjonowania. Niektóre z nich są niezbędne, bo są związane z naszym funkcjonowaniem biologicznym, jak na przykład oddychanie, jedzenie i tym podobne. Inne potrzeby z kolei są związane z naszym funkcjonowaniem psychicznym. Potrzeba bezpieczeństwa, relacji z drugim człowiekiem, przyjaźni, etc. Są też potrzeby duchowe, związane z wartościami duchowymi, takimi jak religijność, potrzeba relacji z Bogiem. To są wszystko potrzeby. Czymś innym są natomiast pragnienia. Są one przeżyciami, które są związane z tymi potrzebami, o których mówiłem wcześniej, ale nie przychodzą nam zazwyczaj spontanicznie. Pragnienia angażują bardziej naszą świadomość, wymagają naszego świadomego zaangażowania i koncentracji naszych wysiłków. Człowiek przeżywający świadomie swoje życie widzi, na czym mu zależy bardziej, a na czym mniej. I sam sobie wybiera spośród wielu różnych potrzeb, jakie dostrzega, które z nich są dla niego ważniejsze, a które mniej ważne. I sam decyduje, w które się bardziej zaangażować, a w które mniej. O ile odczuwanie różnych potrzeb jest dla nas bardziej spontaniczne, bo angażuje nas raczej od strony cielesno-psychicznej, to przeżywanie pragnień angażuje nas bardziej od strony psychiczno-duchowej. Jest to w dużej mierze wynikiem naszych świadomych wyborów, związanych z tym, co uznajemy za ważne dla nas, a więc z tym, co obieramy jako nasz system wartości. To właśnie wartości wyznaczają nam sens i cel naszego życia. Żyjąc zatem wartościami, czyli tym, co zachowuje swoją ważność, niezależnie od okoliczności, czy od sytuacji, od czasu, czy od środowiska, w którym żyjemy, takimi wartościami jest prawda, dobro, sprawiedliwość, miłość, przyjaźń, realizujemy nasze największe pragnienia, czyli potrzeby, które uznaliśmy za najważniejsze w naszym życiu. Stąd też to właśnie na etapie przechodzenia od naszych potrzeb do naszych pragnień dokonuje się decyzja wyboru tego, co jest najważniejsze w naszym życiu. Jeśli ktoś skupi się w swoim życiu tylko na własnych potrzebach i na dodatek tylko na tych najbardziej podstawowych, związanych z samym tylko przeżyciem, z jedzeniem, ze spaniem, ubieraniem się, odpoczynkiem, z potrzebą własnego bezpieczeństwa, i te potrzeby uczyni przedmiotem swoich wszystkich zabiegów i pragnień, czasem być może kosztem zaspokajania potrzeb niezbędnych dla innych ludzi, to może dojść do przewartościowania i może się zdarzyć, że taki człowiek zacznie dbać bardziej o swą własną wygodę niż o życie innych ludzi. I taka osoba nie odkryje w swoim życiu radości i szczęścia związanych z wchodzeniem w relacje z innymi, nie zdobędzie wrażliwości na drugiego człowieka i nie tylko nie doświadczy radości płynącej z przyjaźni z drugim człowiekiem, ale również zacznie żyć jego kosztem, często może nawet krzywdząc innych dla własnej tylko wygody. Człowiek, który nie pielęgnuje swoich pragnień, ogranicza się w swoim rozwoju tylko do przeżywania własnych potrzeb i ryzykuje, że nie odnajdzie sensu i celu własnego istnienia, nie poczuje smaku życia, nie odkryje prawdziwych wartości niosących głębsze przeżycia, te duchowe, takie jak przyjaźń, ubogacnienie się życiem innych ludzi, szczęście płynące z radości, jaką dajemy innym, poświęcenie się dla dobra innych i pokój płynący z doświadczenia Boga w życiu swoim własnym i w życiu innych.
Boże mój, wzmocnij wiarę moją, daj nadzieję mi, miłość daj.
Czego zatem możemy sobie życzyć w święta wielkanocne? Przede wszystkim obudzenia w sobie pragnień związanych z odkrywaniem sensu i celu naszego życia oraz siły do życia tymi pragnieniami. W święta wielkanocne przeżywamy na nowo wydarzenia związane ze zbawieniem, którego dokonał w naszym życiu Pan Jezus. To On przede wszystkim uwolnił nas od zła, w które wciągnął nas szatan. Szatan odwodzi ludzi od czynienia dobra i od realizowania woli Bożej, skłania nas do grzechu, a więc do czynienia Jego woli i w ten sposób wprowadza ludzi w system służenia złu, którego On jest architektem i w ten sposób szatan panuje nad światem. Jezus Chrystus uwalnia nas od tego systemu zła, w który wciągnął nas szatan. I Jezus pokazuje nam, że to właśnie w Nim, w Chrystusie, możemy stać się ludźmi wolnymi, zdolnymi wybierać i czynić dobro. I w ten sposób stajemy się dziećmi Bożymi. Święty Jan przytacza nam w swojej Ewangelii słowa Jezusa, który mówi, że kto popełnia grzech, jest sługą grzechu, a sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. Faktycznie sługa nie mieszka na stałe w domu, bo on jest tylko najemnikiem. Przyjdzie, aby coś zrobić, ale jego serce jest gdzieś indziej. Jeśli zatem ktoś popełnia grzechy, ten nie ma wolności dzieci. Jezus mówi, że to synowie mieszkają na stałe w domu, bo im nikt nie płaci za słuchanie Ojca. Oni słuchają głosu Ojca w sposób wolny. Słuchają Go, bo tak chcą. Dlatego dzieci są wolne od czynienia zła, bo one wsłuchują się cały czas w głos Ojca i niezależnie od tego, gdziekolwiek się znajdują, są zawsze u Ojca, bo słuchają Jego głosu. Dlatego to one są zawsze w domu, bo ich dom jest tam, gdzie jest wola Ojca. Możemy powiedzieć, że pierwszym owocem zbawienia, którego dokonał Jezus Chrystus, jest to, że przyniósł nam On wolność, czyniąc nas dziećmi Bożymi, a więc przyniósł nam zdolność do czynienia i pełnienia woli Bożej. Zatem nie jesteśmy już dziećmi niczyimi, jesteśmy dziećmi Boga, należymy do Jego rodziny. Pamiętamy wszyscy, jak to czytaliśmy opis męki Pana Jezusa, że pod krzyżem Jezusa stały cztery kobiety, wśród których była Maryja, matka Jezusa, i Salome, matka świętego Jana. Wtedy Jezus, wisząc na krzyżu, w pewnym momencie zwrócił się do świętego Jana w obecności Salome, jego fizycznej matki, i pokazał na stojącą obok Maryję, swoją matkę, i powiedział wtedy Jezus do Jana, pokazując nie na Salome, ale na Maryję, i powiedział: oto matka twoja. Potem Jezus zwrócił się do Maryi, swojej matki, cały czas w obecności Salome, prawdziwej matki Jana, mówiąc do Maryi: niewiasto, oto syn twój. W ten sposób Jezus na krzyżu potwierdził wybór Maryi przez Boga jako nowej niewiasty, nowej Ewy, której dokonuje się odrodzenie ludzkości. Z niej zrodził się Jezus Chrystus, Mesjasz. I w tym Mesjaszu człowiek odradza się przez Maryję w Jezusie Chrystusie. Tak więc Jezus na krzyżu powierzył Maryi, matce rodzącego się Kościoła, wszystkich wierzących w Niego. Kościół zatem to rodzina tych, którzy odradzają się w jej Synu do nowego życia, jako nowe dzieci, dzieci Boże w Jezusie Chrystusie. To właśnie oznaczają słowa Jezusa, który mówi, że trzeba, aby każdy odrodził się na nowo z wody i ducha, bo zanurzeni w chrzest stajemy się dziećmi Bożymi, członkami rodziny Bożej w Jezusie Chrystusie. Nabywamy wtedy nową godność w Jezusie Chrystusie, godność królewską, prorocką i kapłańską. Do tej rodziny królewskiej jesteśmy włączeni nie przez narodzenie się i przez więzy krwi, ale przez sakrament chrztu, bo odradzamy się z wody, czyli poprzez chrzest, i z ducha, w mocy Ducha Chrystusowego, który działa przez tę wodę, i jesteśmy wszczepieni w Niego, jak latorośle w krzew winny. I zaczynamy czerpać z Niego życiodajną limfę, czerpiąc z Jego ducha. Kiedy jesteśmy wszczepieni w Niego, stajemy się Jego braćmi i stajemy się dziećmi Boga Ojca, a w Nim, w Jezusie Chrystusie, stajemy się prawdziwie braćmi między sobą. Dopiero połączeni wspólnym chrztem w imię Jezusa Chrystusa możemy naprawdę stać się braćmi między sobą, a Boga możemy nazywać Ojcem. Na chrzcie świętym dostajemy również i specjalne namaszczenie. W Biblii, w Starym Testamencie, namaszczano proroków, kapłanów i królów. To namaszczenie, które otrzymujemy na chrzcie świętym, jest wprowadzeniem nas w misję prorocką, kapłańską i królewską w rodzinie Bożej. Jako dzieci Boże dziedziczymy Królestwo Niebieskie, które jest królestwem wolności, szczęścia, pokoju, sprawiedliwości, prawdy i miłości. Na chrzcie świętym zostaje nam powierzona modlitwa Ojcze Nasz. Jest to pierwsza modlitwa po znaku krzyża, której uczą nas nasi rodzice już od najwcześniejszego dzieciństwa. W tej modlitwie zwracamy się do Boga jako do naszego Ojca, bo jesteśmy Jego dziećmi, należymy do Jego rodziny królewskiej, królewskiej rodziny samego Boga. Boga, który jest wolny od wszelkiego zła, który jest Panem siebie i całego stworzenia. To od Niego pochodzi prawdziwa wolność i nasza godność polega właśnie na tej wolności pochodzącej od Boga. Bóg jest prawdziwym królem takim królem, który nie boi się istot wolnych. Wręcz jego prawdziwym szczęściem jest to, aby człowiek dążył do wolności i ją osiągał. Bóg po to posłał swojego Syna, aby człowiek mógł osiągnąć tę wolność, aby wyzwolić człowieka od jakiegokolwiek zniewolenia, aby człowiek mógł osiągnąć wolność w każdym centymetrze swojego życia, w każdym zakątku swojej duszy.
Boże mój, wzmocnij wiarę moją, daj nadzieję mi, miłość daj.
W modlitwie Ojcze Nasz jest również zawarty pewien egzorcyzm, który stoi na straży naszej prawdziwej wolności dzieci Bożych, chroniący nas przed popadnięciem na nowo w jakąkolwiek zależność czy moc szatana. Jest to prośba do Boga, aby odpuszczał nam nasze grzechy, abyśmy sami czuli się wolni od grzechu i zdolni do uwalniania duchowego od ciężaru grzechu również i innych, udzielając im naszego przebaczenia. Kiedy przebaczamy innym to, czym zawinili wobec nas, pozwalamy im z siebie zrzucić ciężar winy i poczuć się wolnymi. Pomagamy w duchowym odrodzeniu naszych braci, którzy wobec nas zawinili, jednocześnie sami uwalniamy się od tego ciężaru. Bóg jest takim królem, który nie obawia się istot wolnych. Istoty prawdziwie wolne to te, które są zdolne wybierać dobro, a co za tym idzie, są zdolne pełnić wolę Bożą, czyli czynić to, do czego Bóg je stworzył. Zatem to, co przynosi Bogu radość, to człowiek prawdziwie wolny, zdolny do pełnienia woli Bożej sam z siebie. To przynosi Bogu autentyczną radość i to jest Jego prawdziwą chwałą. Chwałą Bożą jest człowiek wolny. Oczywiście rozumiemy, że taki człowiek wolny może również zrezygnować z pełnienia woli Bożej, kiedy, jak to już mówiłem wcześniej, doprowadzi do przewartościowania swoich potrzeb i uczyni swym pragnieniem potrzeby przyziemne, a nie te, które mogą zaspokoić jego najgłębsze i najszlachetniejsze pragnienia. To może się wydarzyć, kiedy człowiek nie pozna prawdy o sobie i prawdy o Bogu, kiedy nie słucha Słowa Bożego. Jezus, kiedy Piłat zapytał go, na czym polega jego królowanie, odpowiedział mu, że on po to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Dać świadectwo to nie tylko powiedzieć, ale nawet zaświadczyć o tym swoim życiem. I faktycznie Jezus umiera za prawdę, którą objawia ludziom. O jaką prawdę chodzi? O tę, o którą walczą wszyscy ludzie. Oto mianowicie, że Bóg naprawdę kocha człowieka i płaci za niego cenę życia swojego Syna, że jest w stanie zawsze człowiekowi przebaczyć i że zawsze czeka na jego powrót oraz że nie ma żadnej innej istoty na świecie, która kochałaby bardziej człowieka od Pana Boga. Człowiek szuka cały czas takiego potwierdzenia, że jest chciany, że jest kochany i szuka wciąż na nowo tych znaków. I Jezus dał ludziom ten najwyższy znak miłości Boga i za tę prawdę Jezus poniósł śmierć na krzyżu. To właśnie dla niej oddał swoje życie za ludzi. Zatem Jezus nie jest królem na wzór innych królów, którzy uciskają innych, rządzą ludźmi, zmuszając ich do poddaństwa. Jezus jest królem, który czyni nas wolnymi i zdolnymi do czynienia woli Bożej w naszym życiu, abyśmy mogli użyć całej naszej fantazji i kreatywności do budowania Królestwa Bożego według woli Bożej. Jeśli zatem dzisiaj jest na świecie, czy w naszym kraju, albo w naszych rodzinach, tak jak jest, to jest tak raczej dlatego, że nie jesteśmy wierni w naszym życiu prawdzie i wolności, do których stworzył nas Pan Bóg i które przywrócił nam Pan Jezus. Potrzeba zatem, abyśmy postawili sobie pytanie w te święta, na ile jesteśmy wierni prawdzie i wolności, które pochodzą od Boga. Jezus po swoim zmartwychwstaniu, kiedy już wytłumaczył uczniom, na czym polega zbawienie, które On przyniósł światu, posłał ich, aby teraz to oni szli na krańce świata i byli jego świadkami, to znaczy, aby byli świadkami tej miłości Bożej, która wyzwala od zła i napełnia ludzi Bożym Duchem, to znaczy Bożą mocą i Bożą radością, aby świadczyli o tej Bożej miłości, której sami doświadczyli od zmartwychwstałego, stając się Jego braćmi i stając się dziećmi Jego Ojca. Czasami myślimy sobie, że już coś w życiu osiągnęliśmy, bo skończyliśmy jakąś szkołę czy studia, że mamy już dyplom w ręku, a więc nareszcie coś znaczymy i teraz już możemy sobie odpocząć. No nie. To dopiero początek zadania, do którego Pan Bóg nas powołał i dla którego istniejemy na świecie, bo teraz dopiero zaczyna się nasze prawdziwe życie. To teraz mamy zacząć świadczyć naszym życiem o tym, jak Bóg kocha mnie i każdego człowieka. To jest to posłannictwo, które otrzymujemy od zmartwychwstałego. Iść i nieść na cały świat radość Ewangelii, radość wolności, radość z życia w prawdzie.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Zatem misja kapłańska, którą otrzymuje każdy chrześcijanin, jest pośredniczeniem między całym stworzeniem a Bogiem. Chrześcijanin jest powołany, aby w imieniu stworzenia, również i świata natury, pośredniczyć w tym, aby realizowała się wola Boża w naszym życiu, aby tak korzystać i kierować światem i naturą, by przynosiły one chwałę Bogu, aby również i w imieniu tych, którzy nie wierzą, pomagać realizować wolę Bożą w świecie. Kapłaństwo powszechne ludzi polega na tym, aby na wzór Chrystusa ofiarować siebie i całe stworzenie Bogu. Tak jak Chrystus oddał siebie Ojcu, tak każdy jest powołany do duchowego aktu ofiarowania siebie Bogu na ołtarzu razem z chlebem i winem w czasie mszy świętej. Kapłan mocą swojego kapłaństwa hierarchicznego przewodniczy liturgii, a uczestnicy liturgii mocą kapłaństwa powszechnego powinni wzbudzać w sobie intencję ofiarowania swojego życia Ojcu. Na tym polega misja kapłańska ludzi świeckich. W tym kontekście nabierają zbawczego znaczenia również zwykłe czynności, takie jak nauka, praca, cierpienia, choroby, nawet niepełnosprawność czy niepowodzenia życiowe, działalność charytatywna, a przede wszystkim praktyki religijne, modlitwa, post, życie sakramentalne. Istotą tak rozumianej misji kapłańskiej jest ofiara, a jej najgłębszym sensem jest miłość. Misja prorocka natomiast prowadzi człowieka do ukazywania obecności Bożej w świecie. Tak jak prorocy mieli wskazywać zagubionemu ludowi drogę do Boga, tak każdy człowiek powinien być tym świadectwem i drogowskazem do Boga, zwłaszcza w czasach, kiedy obraz Boga coraz bardziej się zaciemnia. Wtedy pozostają dla świata jasne drogowskazy ludzi wierzących, kroczących jako światło w ciemnościach. Na tym polega nasza misja ochrzczonych, którzy są wszczepieni w Jezusa Chrystusa, dzieci Bożych, którzy cieszą się swoją godnością kapłańską, proroczą i królewską. Z Jezusem Chrystusem i w Nim jesteśmy prorokami, kapłanami i królami.
Boże mój.
Mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.